Witam was, bracia i siostry. I chciałbym kontynuować te wspaniałe właściwości, które apostoł Piotr przedaje ludziom, którzy żyli w czasie prześladowania, którzy żyli w czasie, gdy wyznać to swoją osobistą wiarę, że jestem chrześcijaninem, było trudne, było niebezpieczne. I apostoł Piotr pozbierał 6 takich cennych diamentów, które przedaje Bożemu ludu, a każda ta rzecz ma niesamowitą wartość przed Bogiem. I chciałbym, byśmy dzisiaj wspólnie zastanowili się nad tą 4 cechą chrześcijanina, a to jest zapisane w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, w 10 wierszu. Mam przygotowaną prezentację, ale niestety jest nas dzisiaj mało i nie ma to kto prezentować. Więc możecie popatrzeć do swoich Biblii czy mobilów. Przeczytam od 9 po 10 wiersz z 2 rozdziału 1 listu Piotra. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. W innym tłumaczeniu w Biblii Tysiąclecia ten 10 wiersz brzmi: wy, którzy byliście nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzy nie dostąpili miłosierdzia, ale teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. A czeski, ten wolny przekład mówi: dříwej jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříwej jste nevěděli o Boží dobrotě a nyní proměnila vaše životy. Tak może się nam to tak wydaje, taki obecny Boży lud, tak często to się poużywo, tak często się to cytuje, jednak to ma bardzo głębokie i wielkie znaczenie. W tym 9 wierszu jest takie podkreślenie, że jesteście królewskim kapłaństwem, a w tym 10 wierszu mówi: jesteście ludem Bożym. Spróbujmy popatrzeć się na jakiś konkretny przykład, aby zrozumieć te dwie rzeczy, którymi jesteśmy obogaceni jako znowu zrodzeni ludzie. Na przykład, kiedy Paweł i Sylas byli w więzieniu, byli zbici, prześladowani, skuci w kajdany, ale nie przeszkodziło im to, aby w tym więzieniu się zachować jako królewskie kapłaństwo. Zaczęli chwalić Boga, śpiewać, wywyższać i Bóg się zbliżył do nich. Swoją mocą wstąpił do tego więzienia tak, że zostali uwolnieni z tych kajdanów i stróż więzienny przeżywa chyba tą największą katastrofę w swoim życiu, dlatego że nie tylko Paweł i Sylas, ale wszyscy więźniowie byli wolni. I wtedy apostoł Paweł ze Sylasem zachowują się jako Boży ludzie. Ten stróż więzienny miał jedyne rzeszenie pro swój żywot: zabić się, ale reprezentanci Bożego ludu wiedzieli, co mają zrobić. Mieli to zrozumieni. Byli przygotowani i do takiej sytuacji, aby aby pomóc temu stróżowi więziennemu na nowo znaleźć sens swojego życia. A nie tylko, że wszystko się wróciło do tych celi, tak jak byli, że nikt nie uciekł, ale ten stróż więzienny zyskał nowe życie, to duchowe życie zyskał. Nie tylko on, ale i dalsi członkowie jego domu. Należeć do Bożego ludu znaczy nieść temu światu nadzieję, nieść temu światu to, co inni ludzie nie mają, ale Boży lud może mieć. A to jest właśnie nasza odpowiedzialność. Jest to takie ciekawe tutaj, co Piotr pisze, że wy, którzy byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Gdybyśmy się popatrzyli do listu apostoła Pawła z 9 rozdziału, 25 wiersz, tak tam znajdziemy takie krótkie zdanie. Nie mój lud nazwę moim ludem. Tak sobie powiedziałem, kto od kogo odpisywał? Piotr od Pawła albo Paweł od Piotra? Patrzyłem się, kto to napisał wcześniej. Apostoł Paweł napisał to chyba o 4 lata wcześniej. List do Rzymian był wcześniej napisany niż list apostoła Piotra. Odpisywał Piotr od Pawła. Nie wiemy, czy w ogóle czytał ten list, dlatego że nie było wtedy internetu, nie było YouTube, żeby to tak szybko dać do wiadomości. Ale myślę, że ta podstata była w tym, że obaj, i Piotr, i Paweł, dobrze znali Księgę Ozeasza. A w Księdze Ozeasza właśnie jest coś, co obaj użyli dla tego, aby powiedzieć w tym nowotestamentowym coś, co ma wielkie znaczenie. Ten 9 rozdział listu do Rzymian, kiedy bym przeczytał 25, 26 wiersz, to tam byśmy wiedzieli, że właśnie Paweł myśli na Ozeasza. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Tak możemy sobie przypomnieć, że Księga Ozeasza zaczyna takim ciekawym małżeństwem, kiedy Pan Bóg mówi Ozeaszowi, żeby sobie znalazł kobietę, która będzie jego żoną i z którą będzie miał dzieci. Ale powiedział mu dosyć taki dla nas trudno zrozumiały warunek, że ma iść do takiego miejsca, gdzie zatrzymywały się takie kobiety z takim niskim moralnym kodeksem. I że właśnie taką lekką czy przelotną kobietę ma sobie wziąć jako żonę i później razem z Gomerą mieli trójkę dzieci. Ten pierwszy syn, który im się urodził, nazywał się Jezreel. Tam zaraz jest to wytłumaczenie, dlaczego Jezreel. Dlatego, że wkrótce pomszczę to, co tam się wydarzyło. Czyli ten chłopiec nosił takie imię, które wskazywało na pewną pomstę. Potem urodziła im się córka, a ta córka dostała imię Niemiłowana. A po jakimś czasie się narodził jeszcze drugi chłopiec, któremu mieli dać na imię Nie mój lud. Nie mój lud. Dziwne imiona nosiły te dzieci. Tak sobie postawiłem pytanie, co zrobiły? Czym sobie zasłużyły, że miały nosić takie imiona? Widzimy tutaj, że zawsze to postępowanie tej przedeszłej generacji wpływa na tą dalszą generację. Dlaczego Pan Bóg chciał taką rzecz, która w ogóle nie była przyjemna dla Bożego męża? Musimy sobie uświadomić, że Ozeasz to był prorok. Ozeasz to był człowiek, który chodził drogami Bożymi, jak mówiono w tym Starym Testamencie. A miał sobie zebrać taką kobietę. Był to czas, kiedy właśnie w taki sposób zachowywał się naród izraelski jak Gomera. Zamiast być blisko Boga, ten naród żył sobie tak lekko, flirtował z tym światem, flirtował z tymi wszystkimi innymi bogami, przede wszystkim z Bogiem Baala, a coraz dalej oddalał się od Boga. Boże serce było zżalone, było smutne i Bóg chciał i starał się użyć takiego języka, aby ten naród usłyszał, aby to zrozumiał. Wtedy, kiedy twoje dzieci były nieposłuszne, to właśnie tak samo rozmyślałeś, w jaki sposób mu to powiedzieć, w jaki sposób go przekonać o tym, że robi źle, żeby to sobie zapamiętał. I Pan Bóg użył coś, czemu wszyscy w tym Izraelu rozumieli. Każdy mężczyzna chciał mieć swoją żonę, która będzie się troszczyć o jego dzieci, a która będzie wierna swojemu mężowi. I możemy sobie wyobrazić, że właśnie wtedy, kiedy Ozeasz ożenił się z Gomerą, to wszyscy się patrzyli na niego i mówili, ten Ozeasz stracił głowę, stracił rozum. To nie jest możliwe, że taki zacny, Boży człowiek, a on sobie wziął taką lekką kobietę, przecież to nie ma perspektywy. Kiedy dawali te miana, to dziwili się, dlaczego tak wołają na te dzieci. I miało to być takie codzienne świadectwo, taki luster, w którym ten naród miał się zobaczyć i miał sobie uświadomić, ale to z powodu nas, to my jesteśmy tacy jak ta Gomera. W końcu Gomera zaniechała męża, dzieci i uciekła za innymi mężczyznami i żyła sobie takim przelotnym sposobem, coraz więcej się zadłużała, aż w końcu skończyła jako niewolnica. I Pan Bóg powiedział Ozeaszowi, wyszukaj swoją żonę, zapłać, wykup ją z tego niewolnictwa i weź ją z powrotem do domu. I właśnie to jest to drugie, co pokazuje na to wielkie Boże miłosierdzie, co pokazuje na to, jaki w rzeczywistości jest Bóg, że za naszą niewiarę, za nasze niepostępowanie, złe postępowanie, tak On posłał swojego Syna, aby zapłacił tą najwyższą cenę, aby nas wyrwać z tego niewolnictwa grzechu i żebyśmy mogli być znowu tam, gdzie nas chciał mieć. U Ozeasza w drugim rozdziale, 16 wiersz mówi, dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca. Zwabię ją, zyskam ją, aby szła za mną na pustynię. Na pustyni tam człowieka nic nie rozptyluje, tam to jest wszystko tylko piasek. I tam właśnie nie będzie żadnej przeszkody do tego, aby na nowo nawiązać stosunek, ten właściwy, ten zdrowy z żywym Bogiem. W taki sposób miłował naród izraelski Bóg, w taki sposób pociągał go do siebie, aby go nie stracić, ale chciał go zwabić, chciał go zyskać miłością, dobrowolnym, nie zmuszać, ale zyskać. Ile to razy może odczuliśmy, że ta Boża dobroć prowadzi nas do pokuty. Nie strach z kary, ale Boża dobroć powinna nas prowadzić do tego, aby nasze życie się zmieniało. A w tym drugim rozdziale u Ozeasza, 25 wiersz jest: i zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu: ty jesteś moim ludem. A on powie: Boże mój. To był cel Boga. Czy spełniło się to, co Bóg im proponował? Wtedy ten naród izraelski nie skorzystał. Nie usłuchał Ozeasza. Nie czynili pokutę i skończyli w niewoli. I Piotr używa tej formuły w tym 10 wierszu i mówi: niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Czyli tak sobie to wyobrażałem, że z bezwartościowego człowieka, niewolnika, staje się człowiek wolny, ceniony, jako ta Gomera później znowu mogła być żoną, znowu mogła być matką. Jej mąż, Ozeasz, obraz Pana Jezusa, zrobił to, co ona już nie mogła uczynić. Ona nie mogła sobie pomóc. I tak Piotr chce budować w tych ludziach, w tym czasie, kiedy on żył, w tych nowo nawróconych ludziach, chce budować to poczucie tej wartości, którą Jezus im dał. I mówi: znaleźliście Chrystusa i jesteście wolnymi. Jesteście cenionymi ludźmi. On chce budować to poczucie tej wartości, aby ci ludzie nie podlegli kłamstwu szatana. Co z tego masz, że jesteś chrześcijaninem? Tylko problemy. Popatrz, większość ludzi żyje sobie spokojnie, są szczęśliwi, a ty narażasz się na takie niebezpieczeństwo prześladowania. To drugie, to jest to niebezpieczeństwo, że to, co posiadają poganie, to, co posiadali ludzie, którzy uczciwali różnych innych bogów, wyglądało atraktywniejsze. I wtedy Żydzi tak bardzo kokietowali z tym wszystkim. I Piotr mówi: nie dajcie się okłamać. Nie dajcie się okłamać, dlatego że wartość tego, że staliście się Bożymi dziećmi, że staliście się ludem Bożym, ma niesamowitą rzecz. I tych 6 obrazów wymianowywuje, aby nie zapomnieli, że się stali tymi dziećmi, które były karmione, że stali się żywymi kamieniami, które mogą tworzyć, zostali zaproszeni do tego, aby tworzyli jakiś dom, jakąś społeczność, że byli tymi kapłanami królewskimi, aby budowali społeczność z Bogiem, ale też ten Boży lud, aby czynili to, co tutaj jest napisane, aby rozgłaszali cnoty tego, który powołał ich z ciemności do cudownej swojej światłości. Piotr chciał im powiedzieć: wyście nie mieli z tego duchowego punktu widzenia żadne znaczenie. Ale teraz jeszcze stali się narodem Bożym, ludem Bożym, który miał to zadanie nieść odpowiedzialność za żywy Kościół. Niedawno czytałem taką uwagę od Dana Drapala, który w swojej emeryturze jest takim publicystą, komunikuje z chrześcijanami, może z wszystkich różnych denominacji, tłumaczy książki, ale też reaguje i na to, co dzieje się w naszej społeczności i w tej politycznej sferze. A on w takiej jakiejś tam swojej uwadze pisze, przeczytam to po czesku: niektórzy se ohrazují proti tomu, aby církve předepisovali jiným lidem, jak mají žít. Křesťanství se přece nesmí prosazovat mocensky. Jedna pani se vyjádřila v tom smyslu, že církve by měly mlčet, protože ztracejí členy a jejich názory už nikoho nezajímají. A Dan Drapal odpovídá, nezapomeňme, že církev je stále ještě největší dobrovolná organizace v naší zemi. A to nelze přehlédnout, i když někteří to považují za nepodstatné. Je proto naší zodpovědností zveřejnit svá stanoviska do různých vážných řečí. Tak jak kiedyś proroci byli do tego, aby powiedzieli to Boże stanowisko, tak dzisiaj jest właśnie za to odpowiedzialny Kościół. Kościół, który jako lud Boży widzi głębiej, widzi dalej, widzi to, co Bóg daje na serce swojemu ludu. Dzisiaj dzięki Bogu nie jesteśmy prześladowani. Nigdy nie mieliśmy tyle wolności, jak już tutaj wspomniałem, ale nigdy nie mieliśmy też i tyle możliwości. Ale to właśnie, to pozytywne może się stać w rękach szatana jako ten mocny nastrój, jak nas sprowadzić, jak nas oddalić od tego, kim mamy być, ludem Bożym. Ludem Bożym, który ma światło od Boga i który to światło ma wokół siebie szerzyć. Możemy podlegać temu niebezpieczeństwu, że naprawdę co może zmóc taka mała grupka wierzących ludzi w tym ateistycznym świecie? Ma to w ogóle cenę? Szukać sposoby, abyśmy byli zrozumieli? Jeżeli Pan Bóg szukał sposoby, aby dać się zrozumieć Bożemu ludu, to nasze zadanie jest takie same. A myślę, że to jest właśnie to najtrudniejsze. Jaką formę użyć, aby byliśmy zrozumiali jako lud Boży w tym dzisiejszym sekularnym świecie? Abyśmy byli zrozumiali w tej najmłodszej generacji, która tak bardzo się zmienia dzięki wszystkim tym mediom, którymi oni dysponują. Rozumieć temu ich języku. Dzisiaj naprawdę jesteśmy w mniejszości jako lud Boży, ale Boże Słowo gwarantuje nam, że będzie inaczej, że ta rzecz się zmieni. W przedostatnim rozdziale Biblii, w 21 rozdziale Objawienia, 2 i 3 wiersz brzmi tak pięknie. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swojego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Tak, to jest przyszłość. To jest przyszłość Bożego ludu, że będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. To jest wspaniała obietnica, która wyraża właśnie to, do czego zmierzamy. A obietnica dla narodu izraelskiego? Prorok Zachariasz w 8 rozdziale pisze: oto ja wybawię mój lud z ziemi na wschodzie i z ziemi na zachodzie słońca. Sprowadzę ich i zamieszkają w Jeruzalemie i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem w prawdzie i w sprawiedliwości. Bóg napełnia te obietnice, sprowadza ich, aby ci jego bracia, aby Żydzi mieszkali w Jeruzalemie i w tej okolicy. Ale przyjdzie taki czas, kiedy dla całego tego narodu Bóg będzie ich Bogiem, a oni będą jego ludem, będą ludem Bożym. I to będzie ten najwspanialszy czas, może od momentu, kiedy Adam z Ewą byli wygnani z raju. czas, kiedy szatan będzie związany, a kiedy będziemy móc żyć w tym, po czym tęsknimy i do czego zdążamy. Niech Pan pobłogosławi nas w tym codziennym życiu, abyśmy nie niechali się okraść o tą niesamowitą wartość. Należę do Bożego ludu. Bóg o mnie wie. Jezus jest ten, który jest tym dobrym pasterzem, który mnie będzie prowadził, który mnie będzie ochraniał, ale który mi też będzie i dawał taką zachętę do tego, żeby nie zostawić to dla siebie, ale gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy mogli się pochwalić tym, bo to jest się czym pochwalić. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Amen.